Jak w każdy piątek o tej porze rozpoczynamy porady ekologa. Temat dzisiejszej audycji: kalendarz prac w gospodarstwie ekologicznym w styczniu. Naszym gościem jest pan doktor inżynier Stanisław Flaga, ekspert do spraw rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Szczęść Boże, panie doktorze, witam serdecznie i pozdrawiam.
Witam, szczęść Boże.
Zgodnie, panie doktorze, z zapowiedzią wcześniejszej formuły naszych cyklicznych spotkań, one będą dotyczyć kolejnych poszczególnych miesięcy. To pozwoli na przedstawienie zakresu obserwacji biologicznych przypadających w najbliższym czasie, a także omówienie kalendarza prac mających z tymi obserwacjami ścisły związek. A zatem rozpoczynamy nowy rok, czyli styczeń. Ten miesiąc kojarzy się nam z mrozem i śniegiem na polach, a zatem rodzi się pytanie, czy w ogóle w tym okresie rolnicy i posiadacze ogrodów są aktywni, czy cokolwiek robią na polu, czy też w ogrodzie.
Witam słuchaczy. Rzeczywiście z pozoru wydawać by się mogło, że styczeń to okres pozbawiony aktywności. No, należy jednak zauważyć, że przed nadejściem nowego sezonu powinniśmy się do niego odpowiednio przygotować i przemyśleć wszystkie procesy, z jakimi będziemy mieli do czynienia w ciągu całego roku. W styczniu w pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę na park maszynowy i narzędzia, gdyż to one będą nam służyły przez cały rok. No, niektóre z pozostawionych na zimę maszyn będą wymagały naprawy, a inne konserwacji. Powinniśmy też zadbać o tak podstawowy sprzęt jak łopaty, widły, kopaczki, grabie. I przed kolejnym sezonem należy zadbać o usztywnienie styli u tych narzędzi, naostrzenie stępionych noży do kosiarek, zębów pił i szpadli, a także o ochronę sprzętu przed korozją. W tym wypadku no, trzeba pomalować metalowe części oliwą lub nawet farbą olejną. Pod koniec stycznia w sadzie i jagodniku rozpoczynamy cięcie i formowanie drzew i krzewów owocowych. Jest to ważna czynność, której powinniśmy poświęcić trochę czasu i nauczyć się rozpoznawać, które z pąków umieszczonych na pędach są pąkami kwiatowymi, a które liściowymi, gdyż od proporcji tych dwóch rodzajów pąków zależy, jakie będziemy mieli owocowanie w najbliższym roku. Na bardzo małych plantacjach pędów porzeczki czarnej możemy zbierać pąki porażone przez szpeciela wielkopąkowca porzeczkowego. Pąki te są pogrubione i wyglądają jak małe kapustki. Czasem zauważam, że pędy porzeczek czarnych są tak porażone, że po prostu no, prawie 60% pędów ma taki wygląd. To oczywiście nie jest korzystne, ponieważ szpeciele wygryzają od wewnątrz te pąki i owocowanie jest bardzo słabe albo go w ogóle brak. W chłodniejszych rejonach Polski, gdzie mamy do czynienia z pękaniem pni podczas następujących po sobie okresów ciepła i mrozu, grubsze pnie należy pobielić wapnem lub pomalować emulsją. Jak wiemy, biały kolor odbija promienie słoneczne i pnie tych drzew nie nagrzewają się tak bardzo i nie rozmarzają, nie pękają podczas właśnie takich postępujących okresów czy zmiany pogody. Zima jest też najlepszym okresem na pozyskanie słupków drewnianych, najlepiej dębowych lub akacjowych, do podpierania młodych drzewek w sadzie, a także uzupełnienia rusztowania w winnicy czy usztywnienia pergoli. W tym okresie też tniemy zrazy do przeszczepienia drzew. Pędy, przycięte pędy wiążemy w pęczki, zaopatrujemy etykietą, co to za odmiana jest i zwykle robimy dołek po północnej stronie zabudowań, gdzie wkładamy jej, przepraszam, i przykrywamy ziemią. Można też przygotować się do zatylania leszczyny. W styczniu i lutym można ścinać gałązki leszczyny z kwiatami męskimi i przetrzymywać je w piwnicy zawinięte w folię. Z chwilą pojawienia się kwiatów żeńskich na roślinach wystarczy wtedy takie ścięte gałązki wstawić do naczynia z wodą w ciepłym pomieszczeniu, a po dwóch dniach już zaczną pylić. Można też oczywiście wystawione wówczas na uprawy właśnie tej leszczyny. Można też przetrzymywać sam pyłek w torebkach foliowych w lodówce, a w okresie kwitnienia kwiatów żeńskich wykonać jeden lub dwa opryski zawiesiną takiego pyłku. Takie zapylanie ma szczególnie duże znaczenie po ostrej zimie, podczas której w pierwszej kolejności przemarzają kwiatostany męskie. W sadzie, ale także wokół budynków kontynuujemy wykładanie tłuszczu i ziarna dla ptaków. Jeśli chodzi o rośliny ozdobne i warzywnicze, to w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o zakup nasion do siewu i produkcji rozsady. Przy zakupie należy zwrócić uwagę na żywotność nasion i na wartość biologiczną przyszłych produktów. Na przykład u buraków ćwikłowych zwracamy uwagę na te odmiany, które mają wysoką zawartość betaniny, czyli tego czerwonego barwnika. Nasiona przechowywane w dobrych warunkach są zdolne do kiełkowania zwykle przez kilka lat. Najdłużej, bo 5 do 6 lat, są żywotne nasiona ogórka i grochu cukrowego. Do 5 lat są żywotne nasiona bobu. 4 do 5 lat nasiona buraka ćwikłowego, cykorii, dyni, kapusty głowiastej, rzodkiewki i rzepy. 3 do 4 lata nasiona brokułu, fasoli szparagowej, jarmużu, kalafiora, marchwi i sałaty masłowej. Zaś mniej żywotne, zaledwie 2 do 3 lata, są nasiona kopru, pietruszki naciowej i korzeniowej oraz kukurydzy. W styczniu na parapetach rozpoczynamy też uprawę roślin zielarskich, przyprawowych i zapachowych. Do mieszkań przenosimy wówczas zadołowane w listopadzie karpy szczypiorku, mięty, estragonu i macierzanki. Na natkę rozpoczynamy uprawę pietruszki naciowej, a na zielony szczypiór dużej dymki. Dla osób, które chcą mieć również kwiaty wcześniej, no warto wiedzieć, podam taką informację, że w połowie stycznia rozpoczyna się pędzenie cebul amaryllisów. W tym też okresie wysadzamy cebulę lilii azjatyckich i trąbkowych i mamy je odpowiednio wcześniej w mieszkaniu. Większą uwagę należy zwrócić na nasze zapylacze. W pierwszej kolejności na pszczołę miodną. W pasiece należy doglądać rodzin pszczelich i patrzeć na przykład, czy nie doszło do zawiania śniegiem wylotków uli. No wtedy trzeba po prostu usunąć ten śnieg, położyć jakąś ukośną deskę, która by chroniła wylotki przed zamknięciem. U pszczelarzy jest to okres wytężonej pracy i przygotowywania nowych uli i niezbędnego oprzyrządowania, między innymi ramek i nadstawek. W styczniu no warto też zwrócić większą uwagę na dzikie pszczoły. W styczniu właśnie wyjmujemy z gniazd kokony pszczół samotnic, między innymi wczesnowiosennych gatunków murarek, murarki ogrodowej, murarki rogatej i przeprowadzamy selekcję kokonów. Podczas oględzin gniazd pszczół samotnic wybieramy te, które zasiedlają miesiarki i zatyczki do gniazd są wówczas złożone z fragmentów liści, ale także możemy zobaczyć wałczatki. Ten gatunek, czy te gatunki mają przegrody i zatyczki zbudowane z żywicy. U nożycówek zatyczki mają w swojej konstrukcji ziarna piasku. Z kolei osy kopułkowate tworzą zatyczki z fragmentami zgryzionych roślin. Po selekcji, po takiej selekcji, gniazda przechowujemy w warunkach naturalnych lub w lodówce. Okres zimy to dogodny czas na właśnie przygotowanie wiązek pociętej trzciny dla pszczół samotnic i oskopułkowatych, które gnieżdżą się w pustych łodygach roślin. Dla murarki ogrodowej tniemy pędy trzciny o średnicy wewnętrznej 7 do 8 mm, dla murarki rogatej troszkę większe, bo 8 do 9 mm, dla wałczatek o średnicy 3 do 3,5 mm, dla nożycówek 4 do 5 mm, dla różnych gatunków miesiarek 5 do 8 mm, a właśnie dla os samotnych o większym przedziale, to znaczy 5 do 8 mm. Osy kobułkowate nie są formami społecznymi i nie tworzą wspólnych gniazd. Podobnie jak pszczoły samotne, z łatwością możemy je hodować, a swoją obecnością oddadzą nam nieocenione usługi w biologicznej walce ze szkodnikami upraw. No, późna jesień i zima to okres czyszczenia i wieszania nowych pudek dla ptaków. Jest wiele typów domków lęgowych dostosowanych do różnej ich wielkości i upodobań. Całą serię budek dla ptaków opracował profesor Sokołowski i od pierwszej litery jego nazwiska właśnie one są, tak są oznaczane. S0 dla sikor najmniejszych, modrej i ubogiej. S1 dla sikor większych oraz pleszki i muchołówki. S2 z kolei dla szpaka i kowalika. S3 dla gołębia siniaka, kawki, dudka i kraski. Inne kształty mają budki lęgowe półotwarte, przeznaczone dla muchołówki szarej, kopciuszka, pliszki siwej i rudzika. Inaczej też wyglądają półki lęgowe dla jaskółki oknówki, dymówki oraz skrzynki dla jeżyka, czy nawet kieszenie takie lęgowe dla pełzaczy. Warto również zadbać o sowy i powiesić w otoczeniu skrzynki lęgowe dla pustułki, puszczyka i sowy pójczki. Skrzynki typu S zbudowane są z grubych, co najmniej 2-centymetrowych desek. Budki w takich ściankach są trwałe, ciepłe, a co najważniejsze, przy wskakiwaniu ptaków do wnętrza nie dudnią. Jest to ważne, ponieważ niektóre gatunki są tak płochliwe, że jeżeli ptak usłyszy rezonans, z przerażeniem opuszcza skrzynkę i więcej do takiej skrzynki nie wraca. Przednia ściana powinna być zbudowana z dwóch zbitych ze sobą desek. Dzięki temu otwór wlotowy może być odpowiednio długi i ściana taka trudniej ulega spaczeniu. Skrzynki dla ptaków nie powinny mieć grządki przed otworem wylotowym. Drążek lub nawet listewka przybita w tym miejscu ułatwia tylko penetrowanie wnętrza gniazda przez kuny i koty. Prawidłowe typy skrzynek dają się łatwo otwierać celem oczyszczenia wnętrza ze starych gniazd. Przed powieszeniem skrzynek wsypuje się do ich wnętrza nieco trocin zmieszanych z suchym i pokruszonym torfem. Trociny mają zastąpić próchno, jakie znajduje się w każdej dziupli naturalnej. Bez torfu lub próchna ptaki nie chcą się gnieździć w budkach, zwłaszcza te gatunki, które z natury nie wyścielają gniazda. Warstwa trocin lub torfu powinna mieć grubość 2 do 3 cm. Co ważne, budki powinny wisieć nieruchomo. Ptaki źle znoszą kołysanie się budek i niechętnie je zajmują. Skrzynek nie trzeba malować, gdyż kolor naturalnego drewna jest ptakom z natury dobrze znany. Najbardziej odpowiednią porą do zawieszania skrzynek jest późna jesień. Wówczas w zimie ptaki w nich nocują i na wiosnę zwykle się tam zagnieżdżają. Budki powinny być zwrócone otworem wylotowym na wschód lub południowy wschód i wisieć pionowo lub być nieco lekko pochylone ku przodowi, tak aby woda nie mogła się dostać podczas ulewnych deszczy. W normalnych warunkach na 10 powieszonych skrzynek powinny być dwie skrzynki typu S1, czyli dla tych mniejszych ptaków, trzy skrzynki typu S2, trzy skrzynki typu S3 i jedna skrzynka większa typu S4 oraz jedna skrzynka półotwarta. Im bardziej różnorodne typy skrzynek się stosuje, tym więcej ich można umieszczać. Ptaki należące do różnych gatunków mniej bowiem przeszkadzają sobie przy zdobywaniu pokarmu niż osobniki jednego gatunku. Drobne ptaki, na przykład sikory, zbierają pokarm w najbliższym otoczeniu gniazda. Dlatego skrzynki przeznaczone dla nich od S0 do S3 powinny być od siebie oddalone co najmniej o 30 kroków. Ptaki wylatujące po pożywienie na znacznie większe odległości mogą się gnieździć nieraz bardzo blisko siebie. Do takich ptaków należy szpak, kawka, kraska czy gołąb siniak. Przyjmuje się jednak, że im skrzynki są większe, tym ptaki w nich przebywające potrzebują większego obszaru do wyżywienia się. Radzimy zatem, by budki większe umieszczać w odległościach nie mniejszych niż 50 metrów jedna od drugiej. Przy znajdowaniu miejsca dogodnego dla ptaków trzeba wziąć pod uwagę i to, że lubią one światło. Skrzynki należy dlatego wieszać w miejscach oświetlonych, na skraju lasu, przy drogach, nad rzekami, jednak nie na pierwszych drzewach, lecz kilka kroków w głąb, tak by były one nieco osłonięte przed wiatrem i widokiem. Dobrze, jeśli są lekko zasłonięte gałązkami. Na murach budynków i pod okapami dachów wieszamy skrzynki lęgowe jedynie wówczas, jeśli dom lub mur stoją w ogrodzie albo w pobliżu znajduje się dużo zieleni. Zawsze trzeba zważać, by skrzynki nie wisiały na stronie południowej, gdyż w lecie ulegałyby nadmiernemu rozgrzaniu. Na mur, werandę i pod okap wystającego dachu nadają się szczególnie skrzynki półotwarte. Gnieżdżąca się w nich pliszka siwa chętnie zasiedla skrzynki umieszczone tuż pod szczytem dachu. Natomiast muchołówki i kopciuszek niżej pod okapem dachu. Budki dla ptaków i większych dla szpaków i większych gatunków ptaków należy wieszać przynajmniej na wysokości 4 metry od ziemi. Skrzynki dla sikorek mogą być umieszczone nawet tak nisko, że można swobodnie do nich zajrzeć i to im wystarcza. Trzeba mieć jedynie pewność, że ani koty, ani kuny nie będą miały do nich dostępu w czasie karmienia młodych pisklot. Budki należy stale kontrolować i w miarę możliwości systematycznie czyścić. Budek ptaki same nie czyszczą i z biegiem czasu zbiera się w nich dużo brudu, w którym rozmnażają się groźne dla nich pasożyty. W nieczystościach i w nieczyszczonych budkach stare gniazda ponadto piętrzą się jedne na drugim i uniemożliwiając z czasem zakładanie nowych lęgów. Czyszczenie skrzynek zwykle nie sprawia żadnego kłopotu. Wszelkiego rodzaju skrzynki należy czyścić tylko w okresie od sierpnia do końca lutego. Tak wyczyszczone skrzynki no, nie powinny mieć żadnych resztek gniazd ani pyłu. Przed zamknięciem wyczyszczonej skrzynki trzeba pamiętać o włożeniu właśnie torfu, trocin albo nawet samej tylko zmierzgonej zeschłej trawy. O ptaki można dbać nie tylko przez wystawianie budek lęgowych, przepraszam, ale także przecinanie pędów dających odrosty w postaci okółka, okółka nowych pędów lub wiązanie w pęczki pędów należących do różnych gałęzi. Oprócz ptaków należy zwrócić uwagę także na nietoperze. W Polsce notowanych jest 25 gatunków nietoperzy. Jak wiemy, nietoperze są zwierzętami długowiecznymi, aktywnymi o zmierzchu i nocą. Mimo iż z zimowych kryjówek rozlatują się późno, bo dopiero w kwietniu, to warto już teraz zadbać o ich schronienia, w których będą mogły urodzić młode. Zwierzęta te są ogromnie żarłoczne, co wynika z dużego tempa ich przemiany materii. Masa owadów zjedzonych w ciągu jednej nocy przez nietoperza może wynosić 5 do 10 gramów, co odpowiada około 3000 sztuk komarów. Na terenach zamieszkałych przez ludzi szczególnie zależy nam na obecności tych gatunków, które latają nisko, niekiedy wśród gałęzi drzew i krzewów, a także między budynkami. Czyli takie wymagania spełniają gacki i podkowce. Nadają się dla nich budki zbite z desek jednostronnie heblowanych, w których przedniej ścianie u dołu zrobione są szczeliny szerokości 2 cm. Przez szparę taką mogą przeciskać się nietoperze, ale nie przejdzie żaden ptak. Domki należy zawieszać skierowane wylotem w kierunku wschodnim na wysokości od 2 do 6 metrów. Gacki chętnie zajmują skrzynki zawieszone nisko, karliki na średniej wysokości, a borowce wysoko. Duże ilości zjadanego pokarmu sprawiają, że w kryjówkach nietoperzy znajdują się spore ilości ich odchodów. Odchody te mają zastosowanie jako nawóz i powinniśmy je raz w roku usuwać, od listopada do marca. Długie wieczory w okresie zimy sprzyjają wymianie doświadczeń, czytaniu publikacji oraz przeglądaniu różnych artykułów prezentowanych na stronach internetowych. Warto zatem poświęcić w tym czasie trochę im uwagi, by wzbogacić swoją wiedzę o nowe informacje i rozszerzyć swoją wiedzę tak, żebyśmy byli lepiej przygotowani do tego sezonu.
Bardzo dziękuję, panie doktorze. Zapraszam oczywiście naszych słuchaczy do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszej audycji. Numery telefonów dla słuchaczy Radia Maryja z Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i końcówka 200. Za granicą 56 655 23 33 i końcówka 66, kierunkowy z Europy 048. Kalendarz prac w gospodarstwie ekologicznym w styczniu. Gościem naszej dzisiejszej audycji jest pan doktor inżynier Stanisław Flaga, ekspert do spraw rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Mówię na wieki wieków, amen.
Do polskiej wsi, tutaj z Karczowa. Panie doktorze, mam takie pytanie, bo co roku czekamy na jaskółki, one gnieżdżą się u nas w garażu, mają gniazda, ale w tym roku dwa lęgi po prostu koreniły te młode i potem były te młode wyrzucane z gniazd martwe. Chciałam się zapytać, dlaczego właśnie tak jest? Myśleliśmy może, że to karmione są może owadami zatrutymi przez te nawozy, które są wyrzucane na pola. Dziękuję ślicznie za odpowiedź.
Dziękuję pani Anno, pozdrawiam gorąco. Panie profesorze, bardzo proszę.
Może tak być, że osobniki, młode osobniki, które giną w gniazdach, są usuwane. I to jest najprawdopodobniej przyczyna, jaka wystąpiła w przypadku pani gospodarstwa.
Dziękuję ślicznie, pozdrawiam gorąco raz jeszcze panią Annę, naszą słuchaczkę. Życzymy oczywiście tego, co dobre. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże,
kogo? Panie doktorze, ja mam takie proste pytanie. Czy ptaszki też ślepną?
Jak pani na imię?
Mam na myśli, ja jestem osobą niewidomą.
Ale jak pani na imię?
Danuta.
Dziękuję pani Danuto, pozdrawiam. Panie profesorze, bardzo proszę.
No, kapki też są organizmami, które podlegają różnym deformacjom. Czasem mamy do czynienia z ptakami, które nie słyszą albo są jakoś oślepione, albo w niewielkim stopniu, albo w większym. No tak jest w naturze, że mamy do czynienia nie tylko ze zdrowymi osobnikami, ale również w różnym stopniu jakimiś zdeformowanymi. Ja to często obserwuję u pszczół dzikich, gdzie na przykład jeśli popatrzymy na owady wzdłuż linii głównej od głowy do końca ogona, no to prawa strona różni się od lewej. Czasem czułki są, jedne są dłuższe, drugie krótsze. Czasem inny kolor mają poszczególne części owada zabarwione. Podobnie takie deformacje występują u innych zwierząt, w tym wypadku ptaków. I myślę, że nie jest to jakiś ewenement, tylko no, jakaś sytuacja, kiedy możemy obserwować, jak przyroda reaguje na skażenie środowiska, na różne deformacje, jakie pojawiają się w otoczeniu.
Dzisiejsza nasza audycja dobiega końca. Panie doktorze, bardzo gorąco dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w ramach audycji Porady Ekologa i rzeczywiście życzymy wszelkich potrzebnych łask w nowym roku.
Szczęść Boże, Bóg zapłać, tego samego życzę słuchaczom.
Bóg zapłać. Dziękujemy ślicznie. Kalendarz prac w gospodarstwie ekologicznym w styczniu. Gościem audycji był pan doktor inżynier Stanisław Flaga, ekspert do spraw rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.